No wiecie, dla Boga wszystkie nasze marzenia są bardzo ważne. Naprawdę. Nawet które dla nas się wydają czasami takie jakieś, nie aż takie jakieś poważne, nie? Bo nam by się wydawało, że już, że a co tam, nie? Janusza koło to takie mniej ważne, tak? A dla Boga jest bardzo ważne. Dla Boga jest bardzo ważne. Dla ciebie jest ważne, dla Boga jest ważne po prostu, nie? Także tak jest, nie? Także widzimy to bardzo często. I ja myślę, że Marysiu, bardzo dobrze, że to mówisz, że tym się dzielisz. Ja też tak w swoim życiu też widzimy takie podobne historie i Bóg jest z nami w tych momentach, kiedy nam się wydaje, że co my tam znaczymy, tak? Czasami nam się tak wydaje. A ja wam coś powiem, tak dzisiaj tutaj siedzę na uwielbieniu i tak mi przychodzi do serca, żeby powiedzieć, wiecie, że jesteście takiej szlachetnej lub inaczej się mówi błękitnej krwi? Każdy z was, królewskiej krwi. Nawet jeżeli z urodzenia może po prostu nie widzimy tego, tak? Ale w Bogu jesteśmy szlachetnej królewskiej krwi. Musimy tak jakby też pozwolić Bogu, a nie pozwolić wrogowi z drugiej strony też, a pozwolić Bogu nauczyć się właśnie innego myślenia, takiego z jednej strony królewskiego myślenia, z drugiej strony takiego dostojnego myślenia. Mieć zupełnie inne ambicje. Nie myśleć tak, że my będziemy zawsze takie szare żuczki gdzieś tam schowane w jakimś takim małym, wiecie, małej komórce gdzieś tam na końcu świata po prostu, bo nic nie znaczymy. Oczywiście skromność, to nie chodzi o posiadanie majątności, ale chodzi o to, co masz w sercu. Chodzi o to, co masz w sercu. Kim jesteś wewnątrz? A jesteśmy powołani do rzeczy większych. Biblia o tym mówi wyraźnie, że zostaliśmy podniesieni z prochu, a posadzeni z książętami. Tak jest, Biblia mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Nawet z jednej strony Słowo Boże mówi o tym, że aniołowie są wyżsi i więksi od nas i mocą, i chwałą, i rangą, ale z drugiej strony Jezus przyszedł za nas umrzeć i nas posadził po prawicy swojej w niebie. Także jesteśmy naprawdę powołani do wielkich rzeczy. I tak się czasami zastanawiam, Boże, no kim my jesteśmy właściwie? Kurczę, takim prochem takim czasem marnym, nie? Tak czas, wiele rzeczy nam nie wychodzi. Postanawiamy sobie, obiecujemy, coś tam nie wychodzi. A Bóg cały czas jest wierny każdemu z nas. Jest wierny swoim obietnicom, jest wierny. On jest przede wszystkim wierny sobie, wiecie? On jest wierny sobie. Jeżeli on obiecał swoje błogosławieństwo, to on pozostanie wierny. Jeżeli on obiecał, że jesteśmy jego dziećmi i on obiecał swoją przychylność, on obiecał mnóstwo swoich obietnic, które są zapisane w niebie, to on pozostaje wierny swoim obietnicom. Chociaż Słowo Boże mówi, że my czasami nie jesteśmy do końca wierni, ale on pozostaje wierny. I tak się chciałem kilkoma myślami dzisiaj podzielić. Nie wiem, czy uda mi się jeden wątek też tutaj tak połączyć, bo też tak żyje w moim to sercu. Jest taki psalm 42. Ktoś kojarzy? Tak z nazwy. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie pielgrzymujących do domu Bożego. Wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz duszę moją i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Ja mam wrażenie, że Dawid to był bardziej nowotestamentowy niż my czasami. Dlatego, że on nie opierał się tak jakby na zakonie, tylko on myślał po prostu o Bogu przymierza. O Bogu przymierza, tego drugiego przymierza, który jest bardziej oparty na łasce. On po prostu znał Boga, rozumiał Boga. On nie rozumiał, on przestrzegał zakonu. Bardzo dokładnie zakonu Mojżeszowego przestrzegał. Ale on znał Boga bliżej. Dlatego wiedział, że w Bogu jest coś więcej niż tylko litera prawa. I my czasami też myślimy o Bogu według litery prawa. Myślimy o Bogu według litery prawa jakby jako zasady, jako stylu życia. I później przekładamy to do Nowego Testamentu i znowu myślimy o Bogu jako o literze prawa. I nie rozumiemy o Bogu jako o relacji. Nie rozumiemy o Bogu jako o Ojcu. Nie rozumiemy o Bogu jako o Bogu przymierza. Nie rozumiemy o Bogu, który wszystko dla nas stworzył i chce być do końca wierny swoim obietnicom. Nie rozumiemy o Bogu, który dał prawo po to, żeby ono było przewodnikiem naszym do poznania Boga tak naprawdę. I nam się wydaje, że prawo jest wszystkim skończonym, ostatecznym i przestrzeganie prawa jest ostatecznością pobożności. Prawo przyszło jako przewodnik do poznania Boga, jako stróż pewnych zasad, ponieważ nasza dusza jest przekorna i lubimy przekraczać ją, przekraczać prawo, wychodzić poza nie. I prawo było, jest i pozostanie prawdziwe. Ono nigdy nie przeminie, tak jak mówi Jezus. Ale Jezus przyszedł nie tylko, że wypełnić prawo, tak? Ale Jezus przyszedł wypełnić i być zakończeniem prawa, wypełnieniem prawa. I my bardziej powinniśmy rozumieć Boga jako Bóg, który jest Twoim Bogiem. Bóg, który jest Twoim Ojcem. Bóg, który jest Twoim pasterzem, który jest Twoim lekarzem. Bóg, który wszystko stworzył dla Ciebie. Bóg, dla którego Twój dom jest bardzo ważny, a co mówiąc jeszcze największe koło w Świdniku, tak? Czy w szerszym regionie? Monocyklowe? W Polsce masz największe? Serio? Brawo. Mamy rekordzistę i nawet nie wiemy. A ty masz ile? 50 cali? Brawo. Monocykl 50 cali. Da się na tym z zakupami jeszcze jeździć? Da się? No to jest. To już nieźle. Musimy rozumieć, że Bóg jest Bogiem przymierza. Bóg jest Bogiem relacji. Od samego początku taki był. Przypomnijcie sobie Abrahama, przypomnijcie sobie Jakuba, przypomnijcie sobie inne postacie. Bóg jest Bogiem relacji, Bóg jest Bogiem więzi, Bóg jest Bogiem rodziny, Bóg jest Bogiem domu, do którego Cię zaprosił. On nie jest tylko odległym Bogiem, który patrzy na to, czy wypełniłeś Jego przykazania. Bóg jest Bogiem relacji z Tobą. Nikt z tych ludzi, których wymieniłem, jak Jakub, Abraham, Mojżesz, nikt z nich nie był doskonały. Byli takimi samymi ludźmi jak my. A Bóg wysłuchiwał ich modlitwę w ten sposób, że Mojżesz podniósł laskę i morze czerwone się rozstąpiło, tak? Elizeusz wziął płaszcz Eliasza, tak samo jak Eliasz zrobił ten sam gest, uderzył płaszczem w rzekę Jordan i woda się rozstąpiła i przyszedł suchą stopą. No może spróbujcie. No może nie z płaszczem, ale z wiarą waszą. A może spróbujcie z waszą wiarą. Dlaczego nie sięgnęliśmy tak daleko od naszą wiarą? Dlaczego nie rozumiemy, że jesteśmy błękitnej, szlacheckiej, Bożej niebiańskiej krwi? I Bóg wysłucha nas ze względu na to, na pochodzenie nasze. Jesteśmy krwi Chrystusowej. I On Ciebie wysłucha ze względu na przynależność Twoją. Jesteś z Jego domu. Pochodzisz z Jego domu. Wróg nas czasami próbuje wpędzić w ten taki zamknięty kierat uczynkowości i bezuczynkowości, i potępienia, i poczucia winy. To jest kłamstwo. Diabeł jest kłamcą. Wyrzućcie to kłamstwo ze swojego życia. Dlatego, że nie będziecie rozumieli Boga, który jest Bogiem relacji, Bogiem domu, Bogiem ojcostwa. On cię zaprosił do swojego domu. Ja nie powiedziałem ani razu w tym wszystkim, że uczynki są nieważne. Powiedziałem, że ponad uczynkami jest relacja. Albo relacja wynika z Twoich uczynków, ale relacja jest najważniejsza. Przynależność, Twoja, to kim jesteś, Twoja tożsamość w Bogu jest najważniejsza. I myślę, że wiele razy o tym wszyscy zapominaliśmy i wiele razy nas jakby gdzieś ta nasza filozofia tego świata, czy filozofia nasza, której gdzieś przywykliśmy do niej, jakoś tak nas odciąga od Boga żywego, od Boga relacji i po prostu popadamy w takie poczucie potępienia i właściwie i później oddalamy się od Boga i nie wiemy, jak Go znaleźć, więc po prostu no, robimy to, co możemy. I to jest bardzo dobre, to, co robimy, to, co możemy, ale Bóg nas chce tak naprawdę przeprowadzić na nowo do tego miejsca, w którym On chce Ciebie mieć. On nie chce Ciebie mieć tylko daleko, On chce Ciebie mieć bardzo, bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko. Wydaje Ci się, że jesteś blisko Boga, a ja Ci mówię, Bóg chce Ciebie mieć jeszcze bliżej niż do tej pory. Jeszcze bliżej. Jak wejść w to miejsce? Jak wejść, zanurzyć się w bliżej Bożej obecności? Jedną z kluczowych rzeczy, która w tym wszystkim jest, to jest nasza wiara. I ona jest pierwsza przed uczynkiem. Dlatego, że uczynek bez wiary jest martwy, Słowo Boże mówi. Oczywiście ja to tak stosuję, to powiedzenie tutaj w tym wypadku, jakby no, tak go troszkę wyrywam z kontekstu, ale tak to mniej więcej wygląda, że uczynek bez wiary jest martwy. Najpierw musi być wiara, aby za nią poszły uczynki wiary. I posłuchajcie listu do Hebrajczyków. To jest 3 rozdział od 12. Przeczytamy około jeszcze 4 rozdziału, prawie cały. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, czyli od żywej relacji z Bogiem. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Ufność inaczej, w innych tłumaczeniach to jest znaczenia tych słów ufność i wiara są bardzo bliskie ze sobą. Ufność i wiara. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. No przecież Izrael wszedł do ziemi obiecanej. Więc o jakim odpocznieniu Słowo Boże mówi? O jakim odpocznieniu, do którego trzeba wejść przez wiarę? A można nie wejść z powodu niewiary. Lub z powodu pewnego jakiegoś rozczarowania grzechem, znaczy grzechem czy jakimś rozczarowania jakoś rozgoryczeniem jakimś. Aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Pamiętacie historię tych dziesięciu posłańców, tak? Tych szpiegów. Spośród nich było dwóch, Kaleb i Jozue. I oni powiedzieli, że tak jakby przyjęli to słowo, ta dobra nowina była im głoszona i oni przyjęli, tych dwóch przyjęło słowo dobrej nowiny na tamten czas, że Bóg obiecał im ziemię obiecaną i ich wprowadzi do tej ziemi obiecanej. A więc z tym wszystkim musiały iść wszystkie inne jakby wypełnienie się zaopatrzenia, że oni będą mieli wojsko, będą mieli siłę, będą mieli zdrowie, będą mieli szaty niezniszczone. Pamiętacie, że jest też historia taka, że oni przez te 40 lat pielgrzymowali, szli przez pustynię i szaty się ich nie zniszczyły, tak? Że będą zdrowi, będą mieli oręż, będą mieli wszystko i pogodę i tak dalej. Więc wszystkie obietnice musiały z tym wszystkim jakby, wiecie, się tak zapiąć, żeby wypełniła się Boża obietnica, że Bóg wyda im ziemię obiecaną w ich ręce. I tamta sytuacja wyraźnie jest obrazem naszej dzisiaj duchowej sytuacji i okoliczności. Im bowiem była zwiastowana dobra nowina i nam również jest zwiastowana dobra nowina. 8 nie weszło z powodu niewiary. Tylko 2 utrzymało wiarę. W którym jesteśmy miejscu dzisiaj my? Czy chcemy wejść? Jak powiedział Jozue, że zjemy ich jak chleb, tak? Tych olbrzymów. Powalimy te wojska. Zdobędziemy te gwarowne miasta. Pomimo tego, że one się wydają większe niż nasze ziemskie możliwości. Dlaczego? Ponieważ Bóg obiecał, Bóg dał obietnicę i oni wierzyli w Bożą obietnicę na tamten czas, na tamtą okoliczność. I my mamy różne sytuacje, różne okoliczności i potrzebujesz wziąć Boże Słowo na tą okoliczność, w której jesteś dziś i wierzyć Bogu, że skoro Bóg obiecał, że będzie ci przychylny, że będzie cię błogosławić, że jesteś częścią jego domu, jego rodziny, jesteś zaproszony, aby być częścią jego domu. I on będzie to czynił ze względu na to, że jesteś częścią jego domu w relacji z nim, w przymierzu z nim. On obiecał ci, on złożył obietnicę tobie. Obiecuję ci, powiedział, że będę ci przychylny i będę ci błogosławić na wszystkich drogach twoich. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. A więc bardzo ważna, kluczowa rzecz. Potrzebujesz wiary. Na pewnym poziomie. Nie tylko wiedzieć, że Bóg jest. Nie tylko wiedzieć, że Słowo Boże jest prawdą. Ale musisz je zastosować. Musisz je wziąć do swojego życia. Musisz je użyć. Musisz na nim stanąć. Musisz się na nim oprzeć. Musisz je wypowiedzieć. Musisz je ogłosić. Musisz uczynić to Słowo żywym w twoim życiu. Aby ono zabrzmiało wokół ciebie. Aby to Słowo było, aby ono wykonało pracę wokół ciebie. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiąkiem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. I na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego nie wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli. No, powiem wam szczerze, że narzekanie, nietrzymanie się Bożych obietnic, Bożej wiary i cofanie się do naszych ludzkich możliwości, takie, wiecie, takie złorzeczenie, takie narzekanie, jak to powiedzieć inaczej, wypowiadanie takich słów słabości o nas samych, takich wciąż i wciąż, jak to nam źle jest, jak to możemy chorować, jakie to różne złe rzeczy nas czekają. Myślę, że to nie idzie w parze z Bożą wiarą. I śmiem twierdzić, zgodnie z tym słowem, że z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, jeżeli z powodu niewiary nie weszli. A tutaj słowo też używa nieposłuszeństwa, więc uważam, że ten rodzaj niewiary, który czasami nam się zdarza, jest po prostu nieposłuszeństwem. Ja nie chcę, abyśmy się czuli potępieni, tylko chcę, żebyście byli zachęceni, że Bóg mówi, to nie jest według mojego serca. To nie jest według atmosfery nieba, którą ja reprezentuję. To nie jest, ponieważ nasze nieposłuszeństwo, nasze niewiara pochodzi z tego świata. Jezus powiedział, ale ja i wy nie pochodzicie z tego świata. A więc my powinniśmy nauczyć się myśleć innymi myślami, nie z tego świata. Czyli myśleć myślami Królestwa Bożego. Zastosować zasady Królestwa Bożego. Przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś. Dzisiaj. Dzisiaj. Jeśli głos jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich, był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Co ciekawe, w tym wersecie to odpocznienie jest nawet tutaj wytłumaczone jako odpocznienie, ale wyraźnie w oryginale jest tutaj słowo szabat w tym dziewiątym wersecie. Jakby szabat był tym pełnym symbolem, nie jakimś uczynkiem martwym, ale pełnym symbolem świętowania przed Bogiem, odpocznienia, które nam dane jest w Jezusie. I dziesiąty dalej czytamy. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Tu się na chwileczkę zatrzymajmy. Mówimy o odpocznieniu. Mówimy o odpocznieniu, które jest w Jezusie. I mówimy o tym, że to odpocznienie jest bardzo, bardzo ważne dla nas i połączone jest z dziedziczeniem obietnic. I połączone jest z twoją wiarą w twoim życiu. Przez wiarę wchodzisz w odpocznienie. które jest, powiedziałbym, nawet przykazaniem Bożym. Ale czym jest odpocznienie? Czym jest odpocznienie, dlaczego odpocznienie dla Izraela? I czym jest nasze? Czy chodzi o pójście do nieba? No chodzi też o pójście do nieba. To też jest częścią Bożych obietnic. Ale wyraźnie widzimy z kontekstu, że chodzi o coś, co przeżywasz już dziś, teraz. I dlatego widzicie, my czasami myślimy, że wejdziemy w, przybliżymy się do Boga poprzez pewien swego rodzaju schemat działania takiego, który był przedstawiony przez prawo Mojżesza. I próbujemy ten sam schemat wprowadzać w Nowy Testament i doszukiwać się pewnej tej samej zasady. Ale Bóg mówi coś troszeczkę innego. Bóg mówi, ja odpocząłem po dniach pracy, dnia siódmego odpocząłem. I powiem wam coś więcej. Bóg pozostaje w miejscu odpocznienia od tamtej pory. On królując nad niebem i ziemią, pozostaje w miejscu odpocznienia. A więc to miejsce odpocznienia jest czymś szczególnym, którego my nie rozumiemy. Nam się wydaje, że chodzi o to, że ja sobie nic nie będę robił, że pojadę na wakacje. Nie, wręcz przeciwnie, Bóg nie jest na wakacjach, a pozostaje w miejscu odpocznienia. A więc On pozostaje w miejscu wiary, które reprezentuje coś z miejsca odpocznienia. On pozostaje w miejscu pokoju Bożego i pewności. I On również zaprasza nas, a nawet w pewnym sensie przynagla nas, czy nawet karci nas z tego powodu, że nie weszliśmy w to miejsce odpocznienia, aby z Nim pozostawać w miejscu wiary, w miejscu pewności zbawienia, w miejscu pewności wiary i w miejscu pewności Jego obietnic. Aby stać na skalę. To jest w pewnym sensie nawet taka, wiecie, zachęta, nawet przynaglenie, a nawet takie skarcenie, że nie jesteśmy w tym miejscu. Wróg nas chce wybić z tego miejsca i jemu się niestety nie chwalę go, ale on to czyni niestety z powodzeniem. Wybija nas w różny sposób z miejsca odpocznienia. A to się wydarzy coś trudnego w naszym życiu. O Boże, ola Boga, już się załamujemy, wychodzimy z miejsca odpocznienia. A to sami coś namieszamy. Już całkiem wyszliśmy z miejsca odpocznienia. Miejsce odpocznienia nie jest bezpośrednio i w pierwszej kolejności powiązane z Twoimi uczynkami. One są ważne, ale miejsce odpocznienia to jest miejsce, gdzie Ty wchodzisz odpoczywając od swoich dzieł. Czyli na jakiej podstawie, w jakie odpocznienie, w jakiego rodzaju odpocznienia wchodzisz. Ja przeczytam troszkę z Kolosan, aby może tak dodać jeszcze do tego i zrobić podsumowanie. To jest Kolosan 9 wersetu, pierwszy rozdział. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Śmiem twierdzić, że to uczestniczenie w dziedzictwie świętych w światłości jest właśnie tym miejscem odpocznienia, o którym mówili do Hebrajczyków. Który was wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. On, czyli Jezus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim, czyli w Jezusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Pawłem, zostałem sługą. Nie wiem, czy wy to odczuwacie, to podobieństwo, chociaż jakby troszeczkę z innej perspektywy tutaj Paweł pisze, ale jak bliskie jest to, tak? Że oni nie weszli w odpocznienie z jakiego powodu? Z powodu nieposłuszeństwa i niewiary. A tu jest napisane, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, opartej na zwiastowaniu, które tu słyszycie na Ewangelii i tamtym zwiastowaniu, które było im mówione i zwiastowaniu, które nam jest dzisiaj mówione, które usłyszeliście, które jest zwiastowane wszelkiemu stworzeniu pod niebem, który ja, Paweł, zostałem sługą. A czym jest to zwiastowanie? Tym, że On jest tym, który wszystko uczynił. Tym, że On jest pierwszym i ostatnim. I w Nim jest cała pełnia boskości. Teraz pojednał nas w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby nas stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, a więc wymienił w nas naszą krew. Dosłownie, ja to tak to rozumiem. Wymienił w tobie twoją krew. Dał ci krew. Tak. Błękitnej krwi jesteś. Błękitnej krwi się u nas mówi, tak? Jesteśmy błękitnej krwi. Pojednał nas przez swoją krew, aby nam dać nowe życie, nowe ciało. Nowe ciało jeszcze nie, ale nowego ducha, nowe wnętrze, nowe serce, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mam odkupienie, odpuszczenie grzechów. A więc to Królestwo Boże jest miejscem ziemi obiecanej, w którą weszliśmy. Ale ono nie jest tylko czymś na papierze, czymś takim oficjalnym, a ty się nie czujesz wcale. Jeżeli się nie czujesz, to coś nie gra. To znaczy, że nie wziąłeś wszystkich obietnic, które są ci dane. A więc możesz chodzić w pełnym odpocznieniu, możesz chodzić w pełnej radości i nie powinieneś pozwolić wrogowi dać sobie tego wykraść. A jeżeli by się zdarzyło, że jakąś bitwę przegrałeś i dałeś sobie wykraść, to nie przejmuj się, wojna nie została przegrana, bitwa została przegrana, nie szkodzi. Podnosisz się, tak jak Słowo Boże mówi. Podnosisz się, choćbyś 7 razy upadł, Pan cię podniesie i Pan cię na nowo postawi, twoje nogi na skalę. Skałą jest właśnie to skałą jest On, skałą jest Jego zbawienie, to, co On dla nas przygotował. I zakończę to jeszcze takimi wersetami. Może nie będę go przytaczał. Jest tych wersetów bardzo dużo w psalmach między innymi, że złożę Bogu moje śluby. Pamiętacie takie słowo? Na przykład w 61 chyba psalmie tam jest napisane, że złożę Bogu moje śluby lub przyjdę do Boga z moją ofiarą, tak? I myślę, że tak traktujemy to, że to było w Starym Testamencie, a dzisiaj jakby nie ma tego miejsca ofiary przed Bogiem. No ja myślę, że ona jest cały czas. Że jest to miejsce ofiary przed Bogiem, wiecie, jest to miejsce złożenia, dotrzymania Bogu ślubów, dotrzymania pewnej właśnie tej, tak jak tutaj czytaliśmy, że stawania, powołania się na Boże obietnice. I w tym psalmie 42 było napisane, że kiedyż to ukaże się przed obliczem Boga mojego. A więc kiedyż to ukaże się przed obliczem Boga mojego, kiedyż będę mógł złożyć Mu ofiarę, kiedy mogę Mu dotrzymać swoich ślubów. I myślę, że to w duchowym znaczeniu, ponieważ nie ma świątyni, nie składamy ofiary fizycznej, ale w duchowym znaczeniu składamy duchowe ofiary, Słowo Boże mówi w Nowym Testamencie, tak? A więc jest miejsce na twoją duchową ofiarę. Ofiarę uwielbienia, ofiarę dotrzymania słów, ślubów, ofiarę modlitwy, ofiarę dziękczynienia. Dziękujemy Bogu. Słowo Boże mówi, a bądźcie wdzięczni. Wdzięczność jest kluczowa też, ona otwiera nas na Bożą łaskę. A więc jest miejsce na złożenie ofiary dziękczynienia, złożenie ofiary, która świadczy o twojej wierze. Myślę, że ofiara uwielbienia, ona nie jest tylko tak jakby naszą ofiarą, tak jak to widzieliśmy w Starym Testamencie, ale jest ofiarą w oparciu o ofiarę, którą dokonał Jezus Chrystus. Czyli musisz wejść najpierw w odpocznienie, aby złożyć Bogu ofiarę. Najpierw powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za pełne zbawienie, dziękuję Ci za pojednanie mnie ze sobą. Dziękuję Ci, że jestem częścią Twojego domu. Oto ja składam ofiarę dziękczynienia jako ten, jako Twój syn, jako Twój umiłowany. I to miejsce odpocznienia, od którego zacząłem też, To mówi o tym, że ta ofiara musi być w zrozumieniu odpocznienia Bożego. Bóg pozostał w szabacie. On pozostał w odpocznieniu. I On zaprasza nas do swojego odpocznienia. A więc nasze wyrażanie ofiary, wyrażanie nasze dzieła, nasze uczynki też przed Bogiem, chociaż one może będą wymagały naprawdę poświęcenia wielkiego, one muszą być w oparciu o to odpocznienie, o tą zasadę odpocznienia, że to On uczynił wszystkiego, a ja odpocząłem od swoich dzieł i zasiadam w Jego odpocznieniu. Czy wiecie, że uwielbienie jest właściwie... Uwielbienie po prostu jest tym miejscem, kiedy ty powinieneś dziękować Bogu i pląsać przed Nim i radować się przed Nim, ponieważ On uczyni więcej niż to, jak ty się nawet modlisz o pewne rzeczy i prosisz. Tak było, Marysiu? Czy ty wyraźnie prosiliście o jakby Boże, daj nam i się produkowaliśmy? Produkowaliście? Myślę, to spadło z nieba wszystko, tak? Ten sąsiad to w ogóle z nieba wam spadł. Nawet nie prosiłaś specjalnie o to. A więc moment, kiedy ty uwielbiasz Boga i wywyższasz Go, czynisz Go wyższym ponad swoje myśli i swoje plany. I to jest to miejsce odpoczywania i powoływania się na Boże obietnice. Że Bóg chce ci dać nawet więcej i więcej niż to, o co prosisz, o coś modlisz. Dlaczego? Dlatego, że jesteś Jego synem, Jego córką i należysz do Jego domu. Amen.